A w studiu Radia Gdańsk witam dziennikarza sportowych Faktów.pl, a także Wirtualnej Polski, Karola Waśka.
Witam, dzień dobry bardzo.
Specjalista od koszykówki, zwłaszcza tej polskiej, który na bieżąco monitoruje to, co dzieje się na rynku transferowym. I pytanie, czy jeśli chodzi o Pomorze, dzieje się sporo, czy jeżeli porównamy to, co działo się w latach ubiegłych, to jest dość skromnie?
Porównując do lat ubiegłych, zdecydowanie jest bardzo skromnie. Nasze drużyny co prawda już zakontraktowały zawodników, ale powiedzmy sobie szczerze, ten ruch na rynku transferowym w ogóle w całej lidze jest, no mało się dzieje.
Takim newsikiem jest Aaron Cel, ale niestety on nie przywędrował na Pomorze, chociaż niedaleko, Kujawsko-Pomorskie. I to jest taki hit transferowy, ale wcale to nie jest przecież nazwisko, które nas elektryzuje.
Chociaż mogę zdradzić taką tajemnicę, że Aaron Cel z wielką przyjemnością zagrałby w jednym z trójmiejskich klubów, bo na co dzień mieszka w Gdańsku.
To ciekawe.
Na Przymorzu. On chętnie wróciłby do Trójmiasta, grałby tutaj na co dzień, ale niestety no, jeszcze te trójmiejskie kluby nie są w stanie mu zaoferować
takich pieniędzy. A on nie chce zejść jeszcze na tym etapie kariery z zarobków.
Tak, ale zapowiedział, że za 3-4 lata może tutaj zagra już. Będzie tutaj zawodnikiem Trefla lub Asseco. I to tak jest, że zawodnicy chętnie by zagrali w Treflu, w Asseco.
Ale no miasto przyciąga, prawda?
Tak jest, zdecydowanie, ale no niestety te kluby nasze nie są w stanie zaoferować takich pieniędzy jak wspomniany przez ciebie Polski Cukier Toruń, BM Slom Stal czy Stalmet Zielona Góra. Na razie nasze kluby gdzieś w okolicach 7-8 miejsca, jeśli chodzi o płacenie.
Na razie nas nie stać na reprezentantów Polski, to też trzeba szukać zawodników, którzy będą dopiero odkrywani przez nasze kluby dla polskiej ligi, albo już takich sprawdzonych, którzy wcześniej występowali w mniej renomowanych zespołach, bo do takich ekip z pewnością zalicza się Siarka Tarnobrzeg, a w zeszłym sezonie tam pewien rozgrywający sobie całkiem nieźle poczynał, chociaż w trakcie rozgrywek postanowił zmienić miejsce pracy na Zgorzelec.
Tak, to Brandon Brown, który od nowego sezonu będzie odpowiadał za rozegranie w Treflu Sopot.
Tutaj był problem na tej pozycji.
Tak, i tutaj taka ciekawostka, bo jeszcze na początku lipca wydawało się, że za to rozegranie będzie odpowiadał ktoś z trójki: Anton Island, Kamil Łączyński, czyli też reprezentant Polski, lub Obi Trotter, czyli wicemistrz Polski z zespołem Polskiego Cukru Toruń. No niestety żaden z nich nie przyjął oferty Trefla.
Czyli znowu pieniądze.
Znowu pieniądze stanęły na drodze, zwłaszcza jeśli chodzi o ten ostatni przypadek, czyli Obi Trotter, bo sytuacja wyglądała tak, że klub Sopotu wysłał już podpisany kontrakt. Zdaje się, że był to czwartek. W piątek zawodnik miał odesłać kontrakt. No niestety odesłał informację taką, że podpisałem kontrakt, ale w Rumunii. I do Trefla nie przyjdę. Tutaj mogę powiedzieć, że klub no jest jakby rozczarowany nieco tą decyzją, bo on miał jakby odpowiadać za rozegranie, być taką wiodącą postacią w Treflu. Faktycznie dobry zawodnik, a wybór padł na Brandona Browna. Tak jak powiedziałeś, grał w Siarce, tam nieźle sobie radził, tam.
A pamiętasz rozmowę z trenerem Siarki, panem Pyszniakiem, po jednym z meczów w Gdyni? I tam no, padły pewne słowa, które mogą dać nam sporo do myślenia. Słowa dotyczące Brandona Browna.
No tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że Brandon Brown przez miesiąc po prostu nie grał w koszykówkę w Siarce, dlatego że, jak to prezes Pyszniak i trener mówił, że po prostu symulował kontuzję. I faktycznie tak było, że zawodnik odczuwał jakiś ból, ale tak naprawdę nikt nie wiedział, co mu było. Aż w końcu wylądował w Zgorzelcu i tam...
I wyzdrowiał.
O, i wyzdrowiał nagle, ozdrowiał cudownie i zaczął grać, ale jakby wielkiego wpływu na wyniki drużyny nie miał, która też nie awansowała do playoffów, co było rozczarowaniem dla zespołu ze Zgorzelca.
Skoro jest zakontraktowany Brandon Brown, no to wydaje się, że pozycja numer jeden, jeśli chodzi o podstawowy skład, zabezpieczona, a zmiennikiem?
Będzie Łukasz Kolenda. To 18-letni koszykarz, który
Mistrzostwa Europy
tak,
niedawno.
Chyba już nawet zakończył te Mistrzostwa Europy do lat 18. Tam był wiodącą postacią. W Treflu bardzo na niego liczą. Pamiętam takie porównania, że to taki nowy Łukasz Koszarek. No, zobaczymy. Był Paweł Dzierżak też pod kontraktem, ale w końcu strony doszły do porozumienia i Paweł powędrował do Kotwicy Kołobrzeg. I tak naprawdę w Treflu do obsadzenia pozostaje pozycja numer 5, która jest o tyle strategiczna, że w poprzednim sezonie na tej pozycji nie było takiego prawdziwego, środkowego, z prawdziwego zdarzenia. Był nim Nikola Markowicz, ale on sam w rozmowach mówił, że no nie czuję się najlepiej. To jest pierwszy mój sezon, kiedy ja muszę grać na 100% na tej pozycji. To nie jest moja pozycja. Zobaczymy teraz, bo trener Koziński mówi, że Markowicz ma być czwórką, czyli silnym skrzydłowym, a wiemy, że na tej pozycji jest Filip Dylewicz, więc nie wiemy, czy nie dojdzie do jakiegoś małego konfliktu interesów.
Jeszcze był Grzegorz Kulka, ale to był głęboki rezerwowy i pytanie, czy to jest dobry ruch, wybór drużyny, która przecież biła się o najwyższe cele, w Treflu nie miał miejsca, to jak ma mieć miejsce w Stali Ostrów Wielkopolski?
Otóż to jest to, uważam, zaskakujący, a może by nawet powiedzieć szokujący wybór zawodnika. Tak jak mówisz, nie grał w 9 zespole PLK, no to jak ma grać w zespole brązowego medalisty? A jeszcze do niedawna były przecież plotki o zakontraktowaniu Arona Cela na jego pozycję i wtedy troszeczkę, wydaje mi się, Grzegorz Kulka łapał się za głowę i mówił, co ja tam będę robił. Teraz sytuacja wygląda o tyle lepiej, że na pozycji nominalnie ma tylko Grzegorza Szturmacza, byłego koszykarza notabene Energii Czarnych Słupsk, więc no, myślę, że sytuacja jest Grzegorza Kulki o tyle trudna, że jest to zespół z aspiracjami medalowymi. W Treflu takich aspiracji na razie nie ma, więc no, powiem szczerze, że ja dużych minut dla niego nie widzę w tym zespole.
No też się zastanawiam nad wyborem Grzegorza Kulki. Szymon Szewczyk, chyba plotka, no bo tak, mamy na pozycjach numer 4 dwóch klasowych zawodników, wspomnianych Markowicza i Dylewicza, więc gdzie tutaj miejsce dla Szymona Szewczyka, który potrafi grać także na piątce, podkreślmy. Rozmawiałem z Szymonem podczas kampu Marcina Gortata i on był bardzo zdziwiony tym, że jego nazwisko jest łączone z Treflem. On powiedział, oczywiście ja kibicuję pomorskim drużynom, przecież grałem w Starogardzie Gdańskim, ale ja, jeśli przyjadę do Sopotu, to w barwach innej drużyny. To tak troszeczkę starał się tutaj zasłaniać, że coś jest na rzeczy, czy absolutnie nie?
Nie. Nie był dyplomatą w tym względzie. Prawda jest taka, że przed poprzednim sezonem Trefl Sopot pytał, sondował jakby zatrudnienie Szewczyka, ale wtedy wybrał Dylewicza, bo tak jak powiedziałeś, Szymon tak naprawdę nie jest klasyczną piątką. To jest zawodnik na pozycji...
Zrzucająca piątka.
Tak, ale bardziej chyba z inklinacją do gry na czwórce, tak mi się wydaje, więc nie wydaje mi się, żeby Szymon został zawodnikiem Trefla. Mam takie przeczucie, że jakoś się dogada chyba z władzami BM Slam, Stali, Ostrów i tam będzie kontynuował swoją karierę, chociaż mogę tak jakby zdradzić, że działacze tego klubu sondują zatrudnienie byłego koszykarza Asseco Pro Comu Gdynia Adama Łopety.
Wow, czyżby powrót do Polski po kilku latach na Litwie?
Niewykluczone.
No to by był, nie wiem czy hit transferowy, ale na pewno wielu kibiców by chciało zobaczyć znowu Adama Łapetę na polskich parkietach. Myślę, że wielu kibiców chciałoby wciąż oglądać Marcela Ponitkę w barwach Asseco Gdynia, ale okazuje się, że sprawa troszkę się skomplikowała.
Tak, i ta sprawa cały czas nie jest wyjaśniona. Władze klubu, trener Frasunkiewicz bardzo liczą na to, że zawodnik podpisze kontrakt, bo w poprzednim sezonie udowodnił, że może być wartościowym zawodnikiem, być dobrym zmiennikiem dla Krzysztofa Szubargi albo prowadzić nawet zespół, gdy Krzysztofa nie było, bo był taki mecz, pamiętam, w Ostrowie właśnie w Wielkopolskim, że nie było Krzysztofa i Marcel świetnie wywiązał się ze swojej roli. I tutaj jakby trener przewiduje dla niego dużą rolę, ale inne kluby pytają. Na przykład Start Lublin, tutaj kolejny wątek trójmiejski, bo tam trenerem przecież Dawid Dedek i on chętnie zatrudniłby Marcela Ponitkę. Zobaczymy. Wydaje mi się, że na dniach ta sprawa musi się w końcu wyjaśnić, bo przecież klub z Gdyni musi, w razie gdyby Marcel podpisał gdzieś indziej, musi przecież ściągnąć innego zawodnika, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że...
A ma utrudnione zadanie, bo filozofia klubu jest bardzo polska, a tych polskich zawodników grono zawężone.
No, zdecydowanie i szczególnie na pozycji rozgrywającego, tak, bo tam to już jak na lekarstwo. Praktycznie nie ma tych zawodników, chociaż trener Frasunkiewicz tak troszkę mówi, że coś tam wykombinuje, więc no, ma dużo kontaktów, zwłaszcza po tym, jak był na reprezentacji, był trenerem reprezentacji Polski B i tam nawiązał nowe kontakty z zawodnikami. Tam też były ciekawi zawodnicy, Wadowski, Szenk. No, zobaczymy, może coś z tego będzie.
Problemem była obsada pozycji numer 5 w poprzednim sezonie, bo z całą sympatią dla Romka Szymańskiego, to nie jest zawodnik na 30 minut takich wartościowych na parkiecie. To jest co najwyżej solidny, rezerwowy. Ale no, wychodzi na to, że będzie taka konkretna rywalizacja, przynajmniej na treningach, bo dwóch wysokich zawodników udało się zakontraktować. Mam na myśli Pietrasa, mam na myśli także Wykę.
Tak, i ta pozycja jest naprawdę dobrze obsadzona, bo do tego dochodzi przecież doświadczony Piotr Szczotka, który nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Więc wydaje się, że zwłaszcza ten ostatni ruch, czyli zakontraktowanie Pietrasa, który jest po dobrej szkole hiszpańskiej, bo grał ostatnio, był studentem, czyli grał w Estudiantesie Madryt, wydaje się całkiem ciekawym ruchem. Z tego co widziałem, to trenuje już na gdyńskich obiektach, trenerzy dobrze się o nim wypowiadają, więc wszystko przed nim.
Najskromniej wygląda sytuacja w Słupsku, jeśli chodzi o ruchy transferowe, bo na razie przedłużani zawodnicy, udało się pozyskać jednego Amerykanina, ale kto to wszystko ma ogarniać? No nie wiemy jeszcze, bo nie ma trenera.
Nie ma trenera, aczkolwiek były nazwiska, są, cały czas przewijają się. Ostatnio w środę, zdaje się, na rozmowach był też były trener Trefla Sopot, czyli Mariusz Niedbalski, który
laureat obecnie pick and rolla Radia Gdańsk.
Otóż to, za bardzo dobrą pracę w SMS-ie PZKOŻ Władysławowo. Tam jakby odnalazł swoje miejsce w drugiej lidze, dobrze prowadzi tę naszą młodzież. Był, wiem, że na rozmowach z Mirosławem Lisztwanem. Jak się te rozmowy potoczyły, na razie tego nie wiemy. Wiemy, że także, że jakby opcją jest taki, powiedzmy, jak kiedyś w reprezentacji Szwecji był taki duet trenerski.
Lagerback.
Tak jest. To teraz może taki duet będzie w postaci Mirosława Lisztwana i Rafała Franka.
No, stara, sprawdzona para, w przenośni i dosłownie. Bo
zdecydowanie.
No, oni wszystkie zakątki Haligryfia znają i naprawdę historyczna wręcz para, można powiedzieć.
Tak, ale w międzyczasie też, tak jak powiedziałeś, klub zakontraktował już nowego Amerykanina. Jest to strzelec, ostatnio grał w lidze holenderskiej. Ale na tym nie koniec, bo sporo nazwisk jakby przewija się.
Ale też chyba trudniej jest Czarnym w tym momencie przekonywać zawodników, by przyszli, skoro ci nie wiedzą, pod kim będą trenować.
To na pewno, zgodzę się, ale jednak Czarni mają tą swoją renomę. I powiem szczerze, że nawet zakontraktowanie tego ostatniego zawodnika, czyli z Ligi Holenderskiej, pokazuje, że jednak w tym klubie nie będzie tak źle, jakby się wcześniej mówiło. I wydaje mi się, że nawet fakt, że Shevon Lewis, czyli jedna z gwiazd PLK poprzedniego sezonu,
z zawodnikami NBA trenuje podobno.
Tak jest, Danny Green, Tobias Harris. Akurat miałem możliwość z nim porozmawiać i powiedział mi: ja jestem otwarty na Czarnych. Pewnie, jak najbardziej. Więc to pokazuje, że jednak zawodnicy chcą grać w Słupsku, bo to jest taki specyficzny klimat. Naprawdę fajne miejsce do gry, uważam, bo kibice są oddani, zaangażowani, no przyjemność grać w takich warunkach. A sporo polskich zawodników, jakby, powiedzmy tak w cudzysłowie, kręci się wokół klubu, bo Szymon Łukasiak, Sławomir Sikora, Łukasz Bonarek, a nawet przewija się temat wypożyczenia Wojciecha Czerlonki z Asseco Gdynia, który zdaniem trenera Frasunkiewicza musi poszukać nowego miejsca, żeby po prostu zrobić ten krok do przodu.
W Gdyni, w Sopocie, a także w Słupsku trwa budowa drużyny, natomiast w Starogardzie wygląda na to, że już powoli wszystko pozapinane. Może jeszcze nie na ten ostatni guzik, ale tam już prawie drużyna kompletna.
No ja bym nawet dodał, że już faktycznie chyba na ostatni guzik, bo ostatnim chyba transferem, czy posunięciem tym na rynku transferowym było przedłużenie umowy z Tomasem Davisem. Wcześniej faktycznie Polpharma bardzo szybko działała na rynku transferowym, aż byłem pod lekkim wrażeniem, jak szybko też się wszystko działo, że dzień po dniu nowi zawodnicy ogłaszani. Nawet zapytałem prezesa Poziemskiego, w jaki sposób budowano tę drużynę, to powiedział, że w tym roku, znaczy tak jak w poprzednich, ale wydaje mi się, że w tym roku tak naprawdę stuprocentowo ta drużyna została powierzona, ta budowa drużyny została powierzona trenerowi Bogicewiczowi, który jakby po kilku latach wrócił na Kociewie i on poszukał tych zawodników, szybko podpisał. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo ta drużyna, o ile w poprzednim sezonie zrobiła naprawdę dobry wynik, bo była w playoffach, postawiła się Stelmetowi, no to przed tym sezonem dokonano mnóstwo zmian. Praktycznie tylko kilku zawodników zostało, więc ja jestem ciekaw, jak to wyjdzie, bo wydawało się, że po poprzednim sezonie kwestią tak jakby naturalną będzie przedłużenie tych kontraktów, a jednak nie.
Ale to, co się dzieje w naszych pomorskich klubach, jak na to spoglądasz, to już sobie gdzieś tam układasz miejsca, które mogą nasze zespoły pozajmować, obserwując oczywiście ruchy transferowe w pozostałych klubach PLK?
No wydaje mi się, że z tych czterech zespołów, o których mówiliśmy, największe szanse daje Treflowi Sopot, który jakby pozostawił ten...
Myślałem, że Polfarmie z tego względu, że ona już jest jakby zamknięta składowo i tutaj...
Ale jednak się... składowo bardziej podoba mi się Treff, który zostawił ten zgrany kolektyw, bo mamy Śmigielskiego, mamy Karolaka, mamy Delewicza, mamy Markowicza, czyli jednego z najlepszych obcokrajowców PLK minionego sezonu.
Jest przyzwoity rozgrywający.
No dobrze, przyzwoity rozgrywający, więc wydaje mi się, że z tej mieszanki, a jest też trener, tak, który już zna tych zawodników, on doskonale wiedział, doskonale wie, jak wykorzystać Markowicza, Delewicza, Karolaka, więc ja wydaje mi się, że jakbym miał tak oceniać, to Treffla, tak, który ma aspiracje playoffowe, bo nawet w klubie nie wyobrażają sobie innego scenariusza, tylko playoffy nas interesują, więc zobaczymy. Aseko wielu przekreśla, mówią, że nie dadzą rady, polski skład, ale...
Jak co sezon,
tylko że wydaje mi się, że tam wielu chłopaków ma dużo udowodnienia, tak jak powiedziałeś, Wyka, jest Jakub Garbacz z Wilków Morskich, tutaj trener Fasynkiewicz widzi w nim dużą rolę, jest Przemysław Żołnierewicz, którym był jedną nogą w Zgorzelcu, a jednak został w Gdyni, dał się namówić trenerowi, ma zrobić dobry sezon i odejść, taki jest cel, zobaczymy.
No to na koniec jeszcze o reprezentacji. Jaki cel biało-czerwonych przed zbliżającym się Eurobasketem? Jeżeli spoglądamy na wyniki zespołu Mike'a Taylora w tych grach sparingowych, wygląda to dobrze, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze, bo na razie same zwycięstwa, no i takie, nie wiem czy pechowe, ale porażka z Litwinami na styku po meczu.
Tak, jednym punktem.
A Litwini to przecież wiemy, co to za kraj, jeśli chodzi o koszykówkę.
No to gigant europejskiej koszykówki, nie bójmy się tego powiedzieć. Mimo, że w tamtym meczu nie wystąpił, też nasz były dobry kolega i znajomy.
Donatas?
Motyj Junas, dokładnie. Więc Polacy pokazali w tym meczu, mimo, że to nie był ładny mecz z obu stron, bo tam wynik był chyba oscylował w granicy 60 punktów, więc wiemy, że ten mecz nie był ładny dla oka, ale... Polacy pokazali, że mogą rywalizować z najlepszymi i to jest najlepszy sygnał przed tym Eurobasketem, że Polacy są w stanie walczyć z najlepszymi, a naprawdę niestety w tej grupie będziemy od pierwszego meczu walczyć z najlepszymi.
Nie martwi cię, Karol, ten ranking opublikowany przez FIBA Europe, gdzie w tej europejskiej stawce jesteśmy na 18 miejscu, co oznacza, że w grupie za nami będą tylko i wyłącznie Islandczycy?
Nie, bo wierzę w tych zawodników, których Mike Taylor w tym roku wyselekcjonował, bo naprawdę to ci zawodnicy z roku na rok idą do góry. Taki Mateusz Ponitka to dla naprawdę przeciętnego kibica polskiej koszykówki jest gość, którego można oglądać i się zachwycić, bo on z roku na rok poprawia swoje umiejętności, a jest do tego przecież Waczyński, gracz, który w następnym sezonie będzie występował na parkietach Euroligi, tak? Jest Damian Kuli, który wraca po rocznej przerwie i widać, że pobyt w Turcji służy mu, bo aż ludzie przecierają, czy zrozumie, gdzie ten Damian, taki troszkę te kilogramy gdzieś zawsze były, tak, troszeczkę waga nie ta, co powinna, a teraz taki dobrze wyżołowany, naprawdę fajnie się go ogląda, a przecież jeszcze w meczach sparingowych, o których wspomniałeś, nie wystąpili Przemysław Karnowski, czyli nowy gracz Andory, walczył o angaż w NBA, no i Maciej Lampę, tak, którzy leczą kontuzję i mają wrócić do reprezentacji, taki jest cel. Ja z optymizmem patrzę na Eurobasket, mimo że grupa jest bardzo trudna.
To jest tak. Słowenia, Finlandia, Grecja, Francja, Islandia. Jeżeli mamy tutaj realnie szukać zwycięstwa, to z Finami i z Islandczykami, a wszystkie pozostałe mecze to będzie walka o sprawienie ogromnej sensacji.
I nawet zapytałem o to ostatnio Mateusza Ponitka, a on mi na to odpowiedział tak. Ale słuchaj, pierwszy mecz gramy ze Słowenią. Faktycznie, nie będziemy faworytem, ale w meczu otwarcia ja uważam, że nasze szanse są takie pół na pół. Dlaczego? Dlatego, że jest to mecz otwarcia, tu wszystko jest tak naprawdę nowe. Tu nikt tak naprawdę nie wie, czy ten zespół będzie zgrany, jak ja będę grał, jak ci gwiazdy podejdą do tego meczu. On podał mi przykład reprezentacji Hiszpanii, która długo jakby rozkręca się w turnieju, że te pierwsze mecze zwykle tak na pół gwizdka troszeczkę i Polacy właśnie liczą, że czy Słoweńczy, czy Francuzi tak troszeczkę na pół gwizdka do tej reprezentacji Polski podejdą, a my naprawdę mamy kim kąsać, jeśli chodzi
Czyli co, jesteś optymistą?
No jak zawsze.
31 dzień sierpnia, Słowenia-Polska, to będzie inauguracja Eurobasketu. Gościem Pick'n'Rolla był Karol Wasiek, sportowefakty.pl, Wirtualna Polska, dziękuję.
Dziękuję bardzo.